Obrońca Lwowa to był 18 rok. Ja nie wiem, czy on był obrońcem.
Mógł być.
Mógł
czyli
być,
13.
Ale czy był, to ja nie powiem. Tutaj nic nie ma, zdaje się, o tym napisane.
Nie, jest. Obrońca Lwowa 1918-1919. Ochotnik wojny polsko-bolszewickiej. To ten pan Jacek Gajs sporządził taki biogram. To pani czyta po raz pierwszy, tak?
No praktycznie. Praktycznie. No to wszystko było u mamy w domu.
Tak, słucham.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy to pan Jacek Gaj?
Tak, przy telefonie słucham.
Dowiedziałam się, że pan miał szczęście spotkać się z córką podporucznika Józefa Zająca i w dodatku opisał historię jej ojca. I stąd mój telefon.
Dokładnie mówiąc, ja pomieszkiwałem u pani Eli chyba 3 razy. Natomiast później jeszcze ją odwiedzałem, bo po tym, jak napisałem ten artykuł do biuletynu informacyjnego w Warszawie, to zawiązała się taka nić przyjaźni i powiem szczerze, ją odwiedzałem przy każdej mojej bytności i możliwości, jak tylko byłem we Lwowie.
Tutaj są listy dziadka. Kochana Haneczko, babcia Andzia była.
Haneczką?
Tak.
28 listopada 1939 roku. Kochana Haneczko i kochana dzieciarnio. Zawiadamiam was, że jestem zdrów, czego wam też życzę. Mieszkam w okolicy klimatycznej, której warunki klimatyczne bardzo dobrze działają na mój organizm. Niezmiernie jestem ciekaw, jak się wam powodzi i czy jesteście zdrowi. Bardzo tęsknię za wami i pragnę być przy was. Z dnia na dzień oczekuję chwili, w której znowu będziemy razem. Proszę, bądź spokojna i uważaj na dzieci, by nie chorowały i nie przysparzały ci kłopotów. Łączę moc uścisków. Całuję was bardzo i oczekuję choć kilku słów. Wasz zawsze Józek. Mój adres zwrotny: SSSR Gorad Kozielsk, Smoleńskaja Obłość, Pocztowy Jaścik nr 12. Józef Zając Michajłowicz.
Jadąc do Lwowa, nie zdawałem sobie sprawy w ogóle, u kogo zdarzy mi się zamieszkać. Znałem adres, znałem imię, nazwisko osoby, u której będę mieszkał, mojej gospodyni, bo telefonicznie z nią się kontaktowałem i uzgadniałem. Ale dopiero rzeczywiście we Lwowie, jak już rozpakowałem się i zobaczyłem nad łóżkiem, na którym miałem spać Matkę Boską Katyńską, to się zdziwiłem trochę. Zadałem pytanie pani Eli. Odpowiedziała, że jej ojciec zginął w Katyniu. Od słowa do słowa okazało się, że pani Ela ma 4 listy, które przesłał jej ojciec z Kozielska, z obozu, do Lwowa, do żony, do rodziny. Zdawałem sobie sprawę, że te listy nie dość, że przyjechały z Sojuza w czasie wojny. Druga sprawa, że przetrwały tyle lat okupacji. Później kilka przeprowadzek, jak rodzina pani Eli przeprowadzała się kilka razy po wojnie w Lwowie. Byłem zdumiony, że to ocalało.
Tutaj daty nie widzę. Styczeń, zdaje się. Styczeń 40 roku. To do babci Andzi.
W razie nieobecności adresata doręczyć
Wernerhory 12 Zygmunt Różeja. To widocznie jakiś kolega. Kurzeja, przepraszam. Kurzeja. Tak, to jest kartka pocztowa Pilichowska 7. Nie wiem, to ciężko mnie przeczytać.
Rzeczywiście jest takie pismo, trochę jak to się mówi, lekarskie.
Tak. Chociaż lekarzem nie był.
A kim był dziadek?
Służył przy kulei. To jest świadectwo szkolne, Zając Elżbieta. I tutaj jest gut, to jest po niemiecku, tutaj jest po polsku.
Od góry do dołu same piąteczki.
No, bardzo dobre.
43 na 44 rok, czyli czasy jeszcze wojenne.
Tak, tak.
To ile pani mama miała lat wtedy, w czasie wojny,
mama
kiedy zabrano...
Urodzona jest z 32 roku, a wujek był z 29, zdaje się. Babcia była z 98. A dziadek Zając to był z 905 roku. Babcia zmarła w 90 roku 7 czerwca. No, kiedy dziadek, to nie wiadomo, to 40 rok, kwiecień 40 roku. Mama zmarła niedawno, 23 stycznia.
W dniu, w którym ja przyjechałam do Lwowa.
No, pani się troszkę spóźniła. Mama komunii, zdjęcie, a tutaj jeszcze coś jest.
To mama chyba do komunii w czasie wojny, prawda?
Tak, tak. My to chodziliśmy do komunii potajemnie.
Potajemnie, bo?
Bo wtedy nie można było ani do kościoła chodzić, ani żeby rodzice... Tato nie był mój partyjny, ale był na stanowisku i nie za bardzo by to tolerowali, jakby widzieli, że dzieci chodzą do kościoła, czy on chodzi do kościoła, czy ktoś komuś. I chrzcili nas w domu też. Były takie czasy. No ja wiem, że mama by pani bardzo więcej to powiedziała i całkiem może w innym zakresie. No.
Pamiętała jeszcze swojego tatę przecież.
Pamiętała, bo ona była nie całkiem maleńka. Miała już dobrych parę lat. I listy już pisała coś do tata i on jej pisał. Także ona to wszystko rozumiała.
Trzymałem je w ręku. I tak sobie pomyślałem, że te listy nie powinny w szufladzie pokrywać się kurzem, tylko one powinny ujrzeć światło dzienne. Najpierw zrobiłem zdjęcia tym listom. W domu, później z pomocą kolegi aptekarza i kolegi prawnika, chyba ponad 2 tygodnie odczytywałem treść tych listów, bo to rękopis jednak jest trudny do odczytania i miejscami rzeczywiście trzeba było się zastanawiać. Ale odczytałem te listy. O Katyniu oczywiście oficjalnie dowiedziałem się, no już ładnych parę lat wstecz. Zresztą jak oficer polityczny na zajęciach z historii w 1988 roku nam o tym powiedział w sposób taki jednoznaczny, to rozglądaliśmy się, czy nie przychodzą po niego panowie smutni, jacyś nie aresztują go. Bo w tamtych czasach jeszcze nie bardzo można było o tym mówić. Ale nie stało się, tak? Później zgromadziłem troszkę literatury i w sumie Józef Zając był jednym z 4000 zamordowanych, ponad 4000 zamordowanych w Katyniu. A w związku z tym to była statystyka. Natomiast jak zobaczyłem najpierw pierwsze zdjęcie w dowodzie osobistym, który mi pokazała pani Ela, to rzeczywiście postać nabrała wymiaru takiego ludzkiego.
Tutaj powinien być dowód. Zdjęcia tutaj na pewno nie ma, ale dowód powinien być. To jest ten dowód dziadka. Był w takiej układce. Dowód osobisty. To jest zdjęcie. Wysoki. Ciemne, włosy szaty, twarz owalna, Zając Józef, 21 stycznia 1905 roku, Lwów, rodzice Michał i Zofia.
Najważniejsza pamiątka przecież, jakieś świadectwo istnienia.
Tak. Jak mi pani Ela jeszcze pokazywała album rodzinny ze zdjęciami rodzinnymi, no to już powiem szczerze, tak, to już wtedy był człowiek. To już nie była liczba ze statystyki zbrodni katyńskiej, tylko to był człowiek już wtedy.
A co pan wie o Józefie Zającu?
Był pracownikiem cywilnym PKP. W bardzo ciekawych okolicznościach do tego PKP się dostał. Każdy pracownik musiał być osobą polecaną przez co najmniej 2 pracowników PKP, a w związku z tym to nie był taki człowiek z ulicy.
Czyli trzeba było mieć referencję.
Dokładnie. Mało tego, przeszkolenie PKP odbywało się na też specyficznych zasadach. Człowiek, który chciał być pracownikiem, odbywał przeszkolenie, ale za to przeszkolenie PKP płaciło i on notarialnie zobowiązywał się, że będzie pracował później w PKP, a jeżeli PKP się pozbędzie go z jego winy, będzie musiał te pieniądze jeszcze oddać PKP. A w związku z tym widziałem w tych dokumentach akt notarialny, że tam 2 osoby poświadczają, że osoba jest godna tego, żeby pracować w PKP i ewentualnie zobowiązują się, że poniosą te koszty, gdyby trzeba było rzeczywiście PKP oddać koszty tego szkolenia. W międzyczasie oczywiście odbył przeszkolenie wojskowe w Szkole Podchorążych Rezerwy w Włodzimierzu Wołyńskim, artylerii. W 1932 uzyskał stopień podporucznika rezerwy. Przydzielony był do Lwowskiego 6 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej. PKP wyreklamowało go jako pracownika z mobilizacji, chociaż chciał iść na wojnę. Pani Ela mi opowiadała, myślę, że to są prawie że wiernie powtórzone słowa Józefa Zająca, że on ma obowiązek, on musi iść. Żona sugerowała mu, żeby nie zgłaszał się do wojska, że ma rodzinę i tak dalej, ale no mówię jego słowa, że on ma obowiązek, on musi iść. I rzeczywiście poszedł na mobilizację, prawdopodobnie pod koniec sierpnia, końcówka sierpnia była, został zmobilizowany. No i właśnie, baterie przeciwlotnicze, które były mobilizowane na front przeciwniemiecki, były wcześniej mobilizowane 23, 24 sierpnia i one później pojechały na front razem z jednostkami na granicę zachodnią. Natomiast nadwyżki wszelkie zostały wniesione do Brześcia nad Bugiem. Tam był ośrodek zapasowy artylerii przeciwlotniczej numer 2. I dalsze losy Józefa Zająca wiążą się z tymże właśnie ośrodkiem. Pani Ela mi pokazywała kartkę pocztową, datowana była w Traugutowie 5 września 1939. Dopiero jakiś czas później potwierdziłem, bo on w tej kartce pocztowej pisze do żony, że prześle jej pieniądze. I rzeczywiście w dokumentach znalezionych w czasie ekshumacji w Katyniu, które po znajomości, że tak powiem, dostałem z... No nie będę zdradzał nazwiska, bo prosiła mnie pani, żeby nie podawać tego, ale z Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za granicą i Strat Wojennych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tam rzeczywiście było potwierdzenie, że on ten przekaz pocztowy pieniężny zrealizował. O, znalazłem. Kwota 160 zł na adres Anna Zającowa, Lwów. No i później ta droga ewakuacji. Powiem szczerze, miałem cztery takie książeczki cegłowate z relacjami przeciwlotników przedwojennych, i tam dosłownie w jednej relacji, w ostatnim, czwartym tomie, znalazłem relację podchorążego, który wymieniał z nazwiska tylko podporucznika Zająca, że był w składzie jego baterii. I z kolei na podstawie tej informacji i innych relacji byłem w stanie bardzo dokładnie odkreślić czas nawet dosłownie przejazdu tego transportu ewakuacyjnego z Brześcia do Krzemieńca. W Krzemieńcu się wyładowali z transportu kolejowego. I już na kołach wędrowali do Tarnopola. Mieli dojechać do Tarnopola, wsiąść znowu w skład kolejowy i mieli w Karpaty jechać. Tam było miejsce dyslokacji tego środka zapasowego artylerii przeciwlotniczej. No, pech chciał, że 17 września, czyli pierwszego dnia inwazji sowieckiej, koło Zbaraża, koło wsi Kołodno, został wzięty do niewoli. Już pierwszego dnia. I tutaj powiem szczerze, jest luka, jeśli chodzi o informacje od momentu wzięcia go do niewoli do czasu w zasadzie rozstrzelania, poza tymi listami z Kozielska, jakie przysłał.
Kozielsk, 10 lutego 1940. Kochana Haneczko i kochana dzieciarnio. List od was otrzymałem. Cieszę się bardzo, że jesteście wszyscy zdrowi. Jestem bardzo zaniepokojony waszym losem, bo naprawdę nie wiem, jak dajecie sobie radę. Z dnia na dzień oczekuję możliwości wyjazdu i połączenia się z wami. Marzeniem moim jest, aby jak najprędzej. Jeżeli masz jakie niedomagania, to może udać się co sprzedać, by choć w ten sposób uzyskać środki do wegetacji. Udaj się do moich kolegów. Może z dyrekcji otrzymasz jakąś zapomogę, by wytrwać do mojego powrotu. Zrozum, że na niczym mi nie zależy, byleś tylko się utrzymała wraz z dziećmi przy zdrowiu i życiu. O mnie nie troszcz się. Jest mi dobrze. Nie jestem chory ani głodny. Cieszę się, że Tadzio i Ela chodzą do szkoły i uczą się dobrze. Ela z pewnością już dobrze pisze, to może spróbuję napisać parę słów o sobie. Haneczko, w ostatnim liście prosiłem o przesłanie mi trochę atramentu, papieru i koperty, ale tylko w miarę możliwości finansowych. Atrament to drobnostka, będę pisał ołówkiem. Papier to dla nas jest obojętnym. Chyba nie będziesz się za to na mnie gniewała. Równocześnie i ty nie wysilaj się na elegancję. Jest mi obojętnym, jaki papier, jaka koperta. Natomiast pożądanym jest parę słów od ciebie. Kupując koperty, kupuj zawsze takie, ażeby były wewnątrz takie same, jak i z zewnątrz. Ja je zużytkuję z powrotem.
I ostatni list, taka właściwie już w sumie kartka nawet, przedświąteczna, bo nawet wspominał o Wielkanocy, która zbliżała się, był datowany...
3 marca.
A no właśnie.
3 marca 1940 roku. To był ten ostatni list.
Kochana Haneczko i kochana dzieciarnio, kartkę od was i od Mundka otrzymałem, za którą bardzo dziękuję i całuję łapki. Cieszę się, że jesteście wszyscy zdrowi i dajecie sobie radę beze mnie. Czy tylko starczy ci sił, by samej pracować na utrzymanie się z dziećmi? Zwłaszcza w czasie takiej drożyzny, jaka z pewnością jest. W czasie wojny światowej byłem małym chłopcem, ale pamiętam dobrze, jak głodno i chłodno nam było. Trudności w zdobywaniu pieniędzy, a za nie żywności w każdej wojnie jest jednakowe. To, że zapewniasz mnie, żebym był o was spokojny, że nic wam nie brakuje, są to tylko puste frazesy. Z pewnością jest wprost przeciwnie. Haneczko, z okazji zbliżających się świąt zasyłam dla ciebie i na twoje ręce, dla wszystkich znajomych, najserdeczniejsze życzenia, a przede wszystkim zdrowia. Jeśli możesz, kochanie, to prześlij mi w liście ze dwie koperty. Całuję was i pozdrawiam. Wasz zawsze Józek.
No. Poprosiłam panią o to, żeby pani te listy mi pokazała. Pani je czytała?
Nie, nie czytałam. Nie miałam możliwości. To wszystko było u mamy tam w mieszkaniu, a ja do niej przychodziłam tylko w goście praktycznie. I jakoś tak człowiek zalatany, zabiegany wszystkimi sprawami rodzinnymi i nigdy do tego nie zaglądał praktycznie.
Te listy zawierają głównie troskę o rodzinę. To oczywiście jest naturalne, że ta troska się pojawia, ale nie ma właściwie śladu poczucia zagrożenia. I ja się zastanawiam, czy rzeczywiście podporucznik nie czuł grozy sytuacji.
Uważam, że nie czuł.
Czy też chronił rodzinę?
Nie, ja myślę, że on nie był świadomy zagrożenia. W tych listach rzeczywiście nie ma nawet cienia niepokoju. On owszem nie skarży się na warunki pobytu, choć na pewno były takie, jakie były, ale rzeczywiście z treści tych listów przebija troska o żonę, którą zostawił z dziećmi we Lwowie, mając świadomość, że jest wojna, że jest okupacja, że żona musi te dzieci utrzymać. Żona, która wcześniej nie pracowała, bo nie musiała pracować, jak pani Ela mi później opowiadała, mama pracowała w piekarni i w butach na wysokim obcasie nosiła worki z mąką, gdzie Ukraińcy nawet się podśmiewywali z niej, że to żona oficera, a nosi worki z mąką, ale ona po prostu innych butów nie miała. Ona w tych butach na wysokim obcasie nosiła mąkę i to w piekarni na Kulparkowie, czyli dosyć daleko od ich domu, a w związku z tym uciążliwości dla niej jako osoby, która nagle została z dwójką dzieci i musiała tym dzieciom zapewnić byt.
Pamiętam, że było takie zdjęcie duże dosyć.
Pani przegląda te zdjęcia.
Ja chcę znaleźć, może tutaj jest to zdjęcie właśnie dziadka w mundurze, ale nie wiem. Nie wiem, czy znajdę. Jakieś akty. Myślę, że nie znajdę teraz tego zdjęcia. No, dziadek był takim wysokim. Babcia była maleńka, tak. A dziadek był wysoki. Ponoć moje dziecko też jest. On ma 2 metry i 5 centymetrów wzrostu. Mój syn, to mówili, że on udał się do rodziny zająców.
Dzieci pytają rodziców, a szczególnie dziadków, o to, a kim byłaś, babciu, jaka była twoja młodość, co lubiłaś, gdzie chodziłaś, jak poznałaś dziadka, to babcia opowiadała. I już nie mówię o tym, gdzie zginął dziadek, ale o rodzinie, jaka
rzadko
była.
Rzadko kiedy. Ona nie lubiła o tym wspominać, bo jednak to ją to bolało. Ona została sama z dwójkiem dzieci. Tak na pastwę losu, powiedzmy. Charowała, na piekarni pracowała. Nic dobrego.
Czasami rodziny długo jeszcze czekały, bo nie były pewne. Czekała, tak?
Może dlatego nie chciała wyjeżdżać. Myślała, że wróci. No ale niestety.
Sięgałem do archiwum, listę przewozową między innymi odnalazłem, to znaczy tą listę wysyłkową z Kozielska. Znalazłem w innej publikacji z kolei wspomnienia znalezione przy człowieku ekshumowanym z Katynia, właśnie z tej listy wywozowej. Określiłem dokładnie datę śmierci Józefa Zająca, co do dnia, a wręcz prawie, że można powiedzieć, że co do godzin, z tego względu, że w tej relacji, którą odnaleziono przy tym człowieku w dołach katyńskich, wręcz godzinowo zostało też przedstawione, udokumentowane, kiedy oni wyjechali z Kozielska. I najprawdopodobniej w związku z tym, że został odkryty w wierzchnich warstwach, nie ustaliłem, w którym dole śmierci był, ale był w wierzchnich warstwach, rozstrzelano go na samym końcu tej grupy, która była przewieziona do Katynia już na rozstrzelanie. I ja powiem tak, nawet byłem zdziwiony, ale jego nazwisko początkowo nie było na listach tych niemieckich ekshumacyjnych, bo Niemcy nie spodziewali się, że będzie aż taki ogrom tych ofiar i podejrzewam, że na początku nawet nie ewidencjonowali tych ofiar. Dopiero później listy takie, troszkę ja bym je nazwał chaotyczne, znalazły się w niemieckim opracowaniu, a w związku z tym no to by wskazywało właśnie na umiejscowienie zwłok na wierzchu jakiegoś dołu śmierci któregoś. Odkryli Niemcy chyba 8 dołów śmierci, nie ekshumowali chyba tylko jednego, bo już zbliżał się czerwiec i później musieli się wycofywać przed Sowietami następującymi, a w związku z tym nie ekshumowali wszystkich ofiar w Katyniu. Ale śmiem twierdzić, że Józef Zając spoczął na cmentarzu pecekowskim w pierwszej mogile bratniej w 1943 roku. Podejrzewam, że od razu na samym początku ekshumacji, skoro go pierwszego ekshumowano, to podejrzewam, że jako jednego z pierwszych ułożono go później w tej bratniej mogile numer 1.
Powiedział pan, że można z całą pewnością powiedzieć, kiedy Józef Zając, podporucznik Józef Zając został zamordowany w Katyniu, a nawet można w przybliżeniu podać godzinę.
20 kwietnia około godziny 16 wyruszył transport kolejowy z Kozielska, liczący około 5 wagonów więziennych. 21 kwietnia w niedzielę około godziny 8 transport dojechał do stacji Gniezdowo i ja myślę, że jeżeli wydajność Sowietów była taka, jaka była, jeśli chodzi o mordowanie, to ja określiłem, że mordowanie mogło się odbywać od około godziny 8.30 do około godziny 15 i najprawdopodobniej Józef Zając zginął w końcowych tych godzinach, dlatego że mówię, jego zwłoki znaleziono na samym wierzchu któregoś dołu śmierci, bo były ekshumowane jako jedne z pierwszych. Pani Ela na przykład mi wspominała, że jej ojca zabili w około 26 kwietnia. Natomiast z tego, co ja ustaliłem i myślę, że chyba raczej się nie mylę, to raczej 21 kwietnia wchodzi w rachubę. No mówię z tego względu, że znane są nazwiska ludzi, którzy jechali z nim w transporcie, którzy to świadectwo zapisali i to zostało znalezione podczas ekshumacji przy nich.
Pani się dowiedziała, że dziadek zginął w Katyniu?
No to już byłam w takim wieku dojrzałym, powiedzmy tak, po studiach. Słyszałam tak, że w rodzinie mówili, że dziadek zginął w Katyniu, ale u nas był jeszcze taki ten w Białorusi Chatyń, gdzie Niemcy spalili całą wieś. I to tak rodzice zawoalowali, żebym nie wiedziała o tym Katyniu, ponieważ no, mogło być po różnemu.
Cenzura, która u nas też była przecież za komuny, ale w Sowietach była jeszcze większa. O tych sprawach lepiej było w ogóle nie mówić, bo można było znaleźć się na Syberii. I ja myślę, że pani Ela celowo i świadomie przemilczała to. Natomiast później to już jakoś tak zeszło, że żyli swoim życiem i nie było czasu pytać się o jakieś tam sprawy dawne. I jakoś to dlatego tak stan wiedzy obydwu córek pewnie jest taki, jaki jest. Dwa przykłady dam. Po pierwsze, to, że przetrwały te listy, to dla mnie był zaskakujący element. Ale na przykład pani Ela mi mówiła, że książka, niemiecka książka o Katyniu, czyli jeszcze musiała być w czasie okupacji wydana i którą oni pozyskali, uległa zniszczeniu, dlatego że oni ją przechowywali w piecu i sami ją niechcący spalili. Bojąc się NKWD-zistów w latach już później drugiej okupacji sowieckiej we Lwowie i już później latach powojennych, przechowywali ją w piecu, no i mówię, niechcący spalili. Natomiast jeszcze drugi element świadczący i potwierdzający to, że jednak strach był chyba bardzo duży, bo proszę sobie wyobrazić, że pani Ela zgodziła się na to, żebym napisał artykuł o jej ojcu pod dwoma warunkami. Pierwszy warunek to było to, że dostarczę publikowaną już tą wersję artykułu, tak jak się ukaże w jakiejś tam publikacji. Natomiast drugi warunek był jeszcze ciekawszy, bo w zasadzie proszę sobie wyobrazić, że kobieta naprawdę, no nie chcę już mówić, że nad grobem, ale to był artykuł, się ukazał w 2011 roku, czyli no pani Ela już miała swoje lata. Zażyczyła sobie, żeby nie ujawniać jej nazwiska. Tyle lat po wojnie, tyle lat już w samostyjnej Ukrainie, ona nadal nie chciała, żeby ujawniać jej nazwiska. I myślę, że ten strach został w jakiś sposób zakonserwowany naprawdę na wiele, wiele lat później, do czasów, gdzie już można było w zasadzie bez jakichś obaw o tym mówić.
Dlaczego pan się w tym interesuje?
Dlatego, że sam jestem w celu rezerwy. Sama specyfika mordu katyńskiego, to kłamstwo powojenne towarzyszące temu, taka naprawdę stanowcza i konsekwentna i bezwzględnie przestrzegana kwestia utrzymania w tajnicy tego przez Sowietów i naszych rodzimych komuchów, świadczyły o tym, że jest to wydarzenie rzeczywiście nieznane wcześniej w historii. No owszem, zdarzały się rzezie jeńców nawet wojennych, ale gdzieś w zamierzchłych czasach. Natomiast w XX wieku, w erze, zdawałoby się, że nowoczesnej, tak bestialskie potraktowanie jeńców i później tak skuteczne, a jednocześnie tak podłe zakłamywanie historii i karanie, bezwzględne karanie każdego, który próbował sięgnąć do tej historii, było no, ewenementem.
Czy ktoś z rodziny wybrał się
do Katynia?
Do Katynia.
Nie wybraliśmy się. Mama chciała, jakoś to prosiła z tej towarzystwa katyńskiego, ale powiedzieli, że jeżeli pani sobie na swoje możliwości kupi bilet i pojedzie, to tak, a oni nic nie finansują. No, a z swojej pensji to ona nie pojechała. Za mało było, powiedzmy tak, żeby to wyjechać. A ja na razie się jeszcze nie wybrałam, ale myślę sobie, że jednak jak pójdę na emeryturę, to pojadę tam. No, chociażby dać hołd, że tam dziadek zginął. Nie wiem, gdzie, no on jest w jakiejś ogólnej mogile, bratniej mogile. Osobnego grobu, jasna rzecz, nie ma, no ale ja chcę pojechać. Nie wiem, kiedy się wybiorę, ale chcę pojechać.
Trafiając do domu pani Eli, powiem szczerze, to zrządzenie losu musiało być, bo chyba nie dzieje się nic przypadkowego. I ja osobiście uważam, że skoro już poznałem tą historię, skoro los już mnie zetknął z tą historią, uznałem, że nie wolno tego trzymać w szufladzie, nie wolno tego chować.
Pan się nie spóźnił na spotkanie z historią o podporuczniku Zającu. Ja się spóźniłam. Bo nie poznałam pani Elżbiety, bo w dniu, w którym przyjechałam na Ukrainę, ona zmarła, odeszła. Ale chciałabym, żeby jednak ten ślad pozostał.
Też tak uważam. I dla pełnego przekazu uważam, że też powinno wybrzmieć nazwisko pani Eli. Tym bardziej, że już los nas, że tak powiem, zwolnił z tej tajemnicy. I rodzina uznała, że chyba powinno się dla pełności brzmienia historii ujawnić to nazwisko. Pani Ela zmarła w tym roku. Pewnie na nas patrzy z góry. Ona już nie musi się niczego obawiać. I można ujawnić to nazwisko.
A jak ono brzmi?
Po mężu nazwisko Jeremiej z domu Zającowa.
A czy pani się jeszcze czego się obawia?
Co oni mogą mi zrobić? Teraz to już może się i nie obawiać.